Reportaż w Radiu Gdańsk.
Ja tylko przypomnę, pani Tatiana Adamkowicz i Anna Halasz są w studiu z nami. Będziemy rozmawiać teraz na temat pustych nocy, pustej nocy, o zwyczajach, ale nie tylko, bo przecież wokół tego tematu i ten temat możemy rozwijać na bardzo różnych poziomach i piętrach. Od zwykłych takich spraw społecznych poprzez bardziej takie głębokie, filozoficzne nawet. Ale właśnie, gdzieś w tym poszukiwaniu przez autorkę reportażu znaczenia pustej nocy, zaraz na samym jego początku pojawiły się takie zdania. Byle szybko, byle nie mówić o umieraniu. I pewnie one wpisują się troszeczkę w takie nawiązywanie do pośpiechu, który się wkrada w nasze codzienne życie. Pojawiało się takie też pytanie, czy warto przeżyć pustą noc i nieco dalej, czy tego typu obrzędy robią na ludziach w ogóle wrażenie. Jak panie myślicie, Tatiana Adamkowicz?
Na mnie robią wrażenie i to, co jest niezwykle dla mnie tutaj cenne, taka intuicja, która towarzyszyła przez wieki, że nasze życie przygotowuje nas do przejścia, do śmierci. I to jest niesamowite, bo tak jak to zostało gdzieś tam powiedziane w reportażu, że nie wszędzie jest ten obrzęd w takiej formie, czy nie, może w inny sposób. Ja mogę podzielić się za chwileczkę swoim jakimś doświadczeniem w tym względzie. Natomiast jak ważne było to przejście, jak wyczuwano, że ten moment przejścia, zakończenia tutaj ziemskiego życia jest jakimś ukoronowaniem tych lat spędzonych tutaj i że trzeba wspierać i tę osobę zmarłą poprzez modlitwę, ale też bliskich, którzy tutaj zostają na ziemi. Także to jest niezwykłe.
I tak jak profesor Pershon wspominał, badając zresztą to zjawisko, od XVII wieku, prawda, na Kaszubach istniejące, więc trochę tych lat już to trwa.
Ale takie tradycje głęboko gdzieś zakorzenione w przeszłości
Anna Halasz
mają bardzo często taką formułę, której my się możemy z boku przyglądać, dziwić albo zdumiewać jej przebiegowi, ale w gruncie rzeczy za tym obyczajem kryje się jakaś głęboka wiara, jakieś tak naprawdę bardzo mądre, duchowe przeżywanie tego momentu. Bo jeżeli żegnamy zmarłego w taki sposób, że się spotykamy, śpiewamy pieśni, modlimy się w jego intencji, ale też wspominamy jego życie, jesteśmy z tą rodziną i jest to jakiś, ta obecność nasza w domu zmarłego jest naturalnym obyczajem, naturalnym sposobem przeżywania tego momentu przez bliskich, ale też i przez sąsiadów, tych, którzy towarzyszą bliskim zmarłego, to po pierwsze jest to rodzaj wsparcia dla tych ludzi, którzy przeżywają taki trudny moment w swoim życiu. A po drugie za tym się kryje takie, to przeżywanie niesie prawdę o tym, że nie kończy nasze życie się tu i teraz, że jest coś przed nami. To taki sposób na wykład teologiczny w postaci pieśni, spotkania, rozmowy, który przekazują nam nasi sąsiedzi obecni w trakcie tego obyczaju.
I co ciekawe, ten obyczaj był przekazywany z pokolenia na pokolenie nie przez kapłanów, tylko przez ludzi, zwykłych ludzi, którzy to przeżywali. I w jakiś sposób to gdzieś wynikało z ich takiego wnętrza chyba, no bo to nie byłoby inaczej, nie funkcjonowałoby, a jednocześnie nie przeżyłoby tych 300 lat do czasów.
Takie właśnie, tak, takie głębokie poczucie, jak mówię, dla mnie to jest taka kwintesencja takiego wyczucia, że nasze życie nie kończy się tylko tutaj, że ono domaga się jakiegoś takiego finału, takiego przeprowadzenia czegoś, co będzie wyrazem, podsumowaniem pewnym, jakąś pełnią, tak, że bez tego obrzędu coś jest, urywa się, prawda, coś nam się tutaj nie klei i też się odbija na nas. Tego obrzędu nie można załatwić w pośpiechu.
No właśnie, jest taka mistyczność, gdzieś tutaj się też pojawiło to w tych opisach, w opowieści tego reportażu. Mimo tego, że pojawił się ten smutny taki akcent, że ginie ten zwyczaj, ale jednak o tej mistyczności tego obrzędu wszyscy mówią, podkreślają. To też jest ciekawe.
Ja nie jestem z Kaszub. Ja przywędrowałam tutaj z Podlasia.
Ale mąż jest.
Ale mąż jest Kaszubem, oczywiście. I to pojęcie tłustej nocy cały czas mi towarzyszyło przy okazji odchodzenia kolejnych bliskich w naszej rodzinie. Chociaż nie mieliśmy już spotkań z tymi śpiewakami pustonocnymi, ale pamiętam, jak mama mojego męża prosiła, by zadbać o to, by pusta noc się odbyła. Nie śpiewaliśmy pieśni pustonocnych, nikt z nas nie umie tego zrobić, ale odbyło się takie spotkanie, mieliśmy obowiązek zaprosić wszystkich znajomych, całą rodzinę, spotkać się, modlić się, rozmawiać i śpiewać. To było niezwykłe przeżycie, zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz trafiły na takie spotkanie w przeddzień pogrzebu. Ale wydaje mi się też, że pusta noc to jest taki zwyczaj, który jest bardzo bardzo naturalny. Ci ludzie wiedzieli, dlaczego to robią i po co. Odnosili się do tego z głębokim, takim wewnętrznym przekonaniem, że takie jest. Myślę, że to jest doskonała ludowa wykładnia świętych obcowania.
No właśnie, to jest taka trochę też tajemniczość tego obrzędu, prawda? Chociaż tak. On jest, można powiedzieć, że jak się słucha tych pieśni, to one trochę nawet zawodzą, trochę są takie mało współczesne, prawda? A jednak do rana nawet było to wyśpiewywanie.
I to ja mogę raz podzielić się o tej mistyczności i o tym właśnie śpiewaniu.
I to współcześnie przeżytym.
Bo to był rok, mam tutaj na myśli odejście mojego przyjaciela Macieja Kazińskiego, zapewne wielu słuchaczy Radia Gdańsk znało jego, był Sopocianinem, ale też obywatelem, mogę powiedzieć, świata, dyrektorem przez wiele lat Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu. Wielu gdańszczan jeździło na ten festiwal, był związany ze Scholą Węgajty. No, człowiek wielu talentów, tłumacz, kompozytor, multiinstrumentalista, niezwykle barwna postać. I gdy Maciek umarł po ciężkiej chorobie, to po pierwsze chciałam się z Państwem podzielić czymś takim, co jakby wprowadza to czuwanie i wagę tego. Maciek mi się przyśnił i to był niesamowity sen, podczas którego, bo tutaj Pani nawiązała do takiego świętych obcowania, które jest dla nas też takim ważnym jakby przekaźnikiem, że nasze życie się nie kończy, że pamiętamy o naszych bliskich, również poprzez modlitwę, albo przede wszystkim wspominanie. I Maciej mi się przyśnił i wstałam taka bardzo podbudowana, radosna, bo już był rzeczywiście chory, nie można było go tam niepokoić telefonami. I włączyłam rano Dwójkę, program Drugi Polskiego Radia i dowiaduję się, że Maciej nie żyje. I to było dla mnie takie niesamowite zderzenie z tego mojego snu, tak bardzo realnego, kiedy ja się z nim wyściskałam, był taki radosny. I nagle dowiaduję się, że Maćka nie ma i zostaje zmieniona cała ramówka tego programu drugiego. I 3-4 godziny audycji na żywo poświęcone jest właśnie wspominaniu dokonań Macieja. Niezwykłe. I proszę sobie wyobrazić jeszcze taki jeden niezwykły element, który się pojawia. Nasza wspólna praca przy pasji Johanna Baltazara Freislicha, niemieckiego kompozytora gdańskiego, który skomponował mniej więcej w podobnym czasie co Jan Sebastian Bach, pasji według świętego Mateusza. I Maciej mi zaprosił do tego projektu. Byliśmy bardzo młodymi osobami. To było bardzo duże wydarzenie wówczas. I ja czułam, że on się ze mną w ten sposób żegna. A ten mój smutek i takie rozdarcie dopełniło się, miało swój jakby kontynuację już w trakcie pogrzebu, który się odbyło w Lubomierzu, bo Maciej tam mieszkał, pięknej świątyni barokowej. I proszę sobie wyobrazić, ta świątynia ma imię świętego Martenusa, niemieckiego biskupa, i Maciej umarł w tym dniu, kiedy jest wspomnienie tego świętego, a modlitwy, które towarzyszyły jego pożegnaniu, trwały wiele godzin. I tam się właśnie ten mój smutek, i nie tylko mój, ale wszystkich, którzy przyjechali z różnych stron świata na jego pogrzeb, na pożegnanie z Maćkiem, mogły się ukonkretnić. Mogliśmy przelać poprzez wielogodzinne śpiewy, modlitwy.
Czy to jest ta mistyczność tego obrzędu?
Myślę, że tak. No, dotykamy pewnej tajemnicy, której nie potrafimy zdefiniować ani do końca poznać. Jest to największa zagadka, jaka stoi przed człowiekiem, a z drugiej strony też nieuchronny koniec naszego życia tutaj. Więc to niezwykły moment, niezwykła tajemnica. I myślę, że taki ludowy sposób na przeżycie tego momentu pokazuje pewną metodę rozpoznania śmierci i też zrozumienia jej sensu w kontekście oczywiście chrześcijańskim.
Ja trochę dziegciu wrzucę do tej naszej dyskusji, bo profesor Jan Persson w książce poświęconej właśnie Pustej Nocy, do której też nawiązywała Alicja, to można tam znaleźć takie informacje i takie wątpliwości, że współczesny świat coraz mniej wierzy, chce wierzyć. Nawet nie chce wierzyć w to, że człowiek ma duszę, ale coraz więcej interesuje się paradoksalnie spirytyzmem. Czy szuka takich duchowych sensacji? Jak to wytłumaczyć?
No, otaczająca nas rzeczywistość bardzo się zmienia, wprowadza nas, bardzo mocno nas dotyka i myślę, że też przez swoją szybkość i takie męczące wręcz bogactwo bardzo mocno ogranicza to myślenie takie o sferze duchowej i o sferze wartości. To nas zamyka właśnie na przeżywanie duchowe czegoś i utrudnia zrozumienie tych tajemnic, które człowiekowi towarzyszą, a których się nie da zmierzyć, zważyć i w ten sposób poznać. Natomiast człowiek w naturalny sposób musi sobie odpowiedzieć na te wszystkie pytania, żeby mógł żyć w jakiejś harmonii, bo nie da się oddzielić naszej fizyczności, naszego życia psychicznego od życia duchowego. Trzeba znaleźć taką równowagę między wszystkimi tymi sferami, w której człowiek funkcjonuje. I to jest jeden ze sposobów na to, żeby dotknąć duchowości.
No właśnie, sfera duchowa, sfera psychiki, również fizyczność, to wszystko się gdzieś nakłada.
Absolutnie.
I mamy różne doświadczenia
jako ludzie. Tak, ja się odwołam właśnie do tego bardzo mocnego dla mnie, bo to była rzeczywiście strata dla mnie osobista i dla wszystkich, którzy Macieja znali. Natomiast to wielogodzinne, tak jak powiedziałam, te modlitwy, które była i schola w Węgajty, i byli dominikanie, i były środowiska muzyki tradycyjnej. Nie chciałabym, żeby państwo, nasi słuchacze, potraktowali go to coś zewnętrznego, obrzęd. To jest nam potrzebne też, w takim znaczeniu również terapeutycznym, bo wtedy ten nasz ból, ten nasz poczucie straty, to właśnie, że ginie świat, odchodzi człowiek, ginie pewien świat, świat akurat Macieja, o którym teraz mówię, ale każdego człowieka to jest coś wyjątkowego absolutnie. I jak sobie poradzić potem z taką właśnie pustką, z takim nie ma, brakiem fizyczności. Wiele osób zawsze mówi, znaczy często się pewnie państwo też spotykają z tym, że mówią, ach, chciałem zadzwonić, ale sobie uświadomię, że tej osoby już nie ma. I to jest coś takiego, że ta wielogodzinna modlitwa, oczywiście ona się odbyła w takim duchu, że kto może, to jest przez pół godziny, ktoś wychodzi, wraca, ale to nam pomaga wrócić potem do normalnego życia, do normalnej rzeczywistości i móc dalej żyć. Bez tego, wydaje mi się, ja tego doświadczyłam, nie byłabym w stanie przez bardzo długi czas funkcjonować tak jak przed śmiercią Macieja.
Może dlatego też to pytanie o śmierć w kontekście też życia jest tak dzisiaj ważne. Zawsze chyba było ważne i aktualne, ale ja się tak zastanawiam, chyba współcześnie to pytanie o śmierć budzi coraz większą ciekawość.
Ale ja nie wiem, czy nie coraz większy lęk, bo z jednej strony otaczająca rzeczywistość pokazuje nam bardzo dużo niezwykle brutalnych obrazów, także obrazów śmierci, tej drastycznej, ociekającej krwią i brutalnością, ale z drugiej strony nie rozmawiamy o niej w kontekście swojego życia i jakiegoś oczekiwania na śmierć. Chronimy przed tym dzieci. Natomiast ten obrzęd Pustej Nocy pokazywał nam śmierć jako kolejny etap w życiu człowieka, przejście z doczesności do wieczności. Jeżeli myślę o dzieciach na przykład, jeśli dorośli przeżywają ten trudny, dramatyczny moment w sposób spokojny, opanowany, to dziecko rozumie, że takie jest życie, że za tym nie kryje się żadne niebezpieczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, że śpiewacy pustonocni śpiewają. Tam nie ma zawodzenia, płaczek, które ilustrują jakąś rozpacz i tragedię. Oni śpiewają, oni opowiadają, żegnają się ze zmarłym, przypominają jego życie. Tam jest miejsce na żarty, na kawę, na kuch z krostą na Kaszubach. Jakby w tę zwyczajną codzienność, gdzie jest miejsce na spotkanie z sąsiadami, wpleciona jest ta śmierć i ten moment pożegnania. To trochę tak, jakbyśmy wyprawiali tego zmarłego w jakąś podróż, a nie przeżywamy tego w sposób drastyczny i dramatyczny.
Wspomniała pani o tym udziale dzieci. To też jest bardzo ciekawe, myślę, że całe rodziny kiedyś również właśnie i młodzi i właśnie dzieci uczestniczyły w tym rytuale pustej nocy, bo dzieci miały nawet, zlecano im prosto jakieś prace porządkowe, kropienie nieboszczyka wodą święconą, z tego co udało mi się gdzieś wyczytać, czy chłodzenie nawet tych pomieszczeń, w których on przebywał przez ten czas, ale to co pani powiedziała, bo to jest też pytanie o to, jak rozmawiać, nie tylko z dziećmi, tylko jak rozmawiać o śmierci, o odchodzeniu, o tej pustce, która też zostaje, prawda, o żałobie.
Tutaj pani właśnie powiedziała bardzo ważną rzecz. Jeżeli środowisko osób dorosłych jest spokojne, jest z godnością do tego podchodzi, tak, nie ukrywa, jest to częścią, elementem naszego życia, tak, nasze życie nieuchronnie prowadzi przecież do śmierci, to dzieci są w stanie, one są bardzo plastyczne, jeżeli czują spokój, to zaczynają to traktować jako coś, jakąś normalność, tak. I tutaj też bardzo ważny też aspekt taki, że bo nie tylko są właśnie tutaj nasz smutek, nasza żałoba, która trwa w czasie, ale też właśnie to te opowieści, te żarty, które już po modlitwach, tak, wspomnienie poprzez, tak, każdy ma jakieś wspomnienie związane z daną osobą, bo tak, ja to się skupiałam na właśnie moim przyjacielu, ale to przecież do każdego w naszych rodzinach, prawda, to jest jakże to jest bardzo potrzebne.
No i to jest taki element budujący, tak, tak, bo przypominamy sobie, jest takie przysłowie, o zmarłym nigdy
tak,
źle,
tak,
więc opowiadamy te rzeczy, które są piękne, które przynoszą tak, radość, to łagodzi też tym najbliższym ten smutek,
ale
który
absolutnie
im towarzyszy.
I wdzięczność. I nawet jeżeli ktoś jest w tym momencie, a jest w głębokim smutku, to wie, że jest jakieś życie, że ma z czego czerpać energię i może dzięki temu, dzięki innym ludziom wrócić do normalnego życia.
To ja wiem, bo ja nie chciałbym otwierać kolejnych jakby tych odsłon tego tematu, ale chciałbym zakończyć tą naszą dzisiejszą rozmowę takim stwierdzeniem też i prosiłbym o odniesienie się do tego, bo gdzieś wyczytałem taką bardzo ciekawą, interesującą rozmowę o świętach, o świętowaniu z panią profesor Miłosławą Bożyszkowską-Szewczyk z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego na temat właśnie świętowania. I tam się pojawiło takie sformułowanie: obrzędowość z jednej strony porządkuje życie społeczne i wzmacnia więzi, a z drugiej wyznacza miejsce jednostce, w związku z czym stanowi mechanizm kontroli grupy. Ale ta pierwsza część mi się bardzo, mnie bardzo zaintrygowała, zaciekawiła. Obrzędowość właśnie porządkuje nasze życie społeczne.
No zdecydowanie tak. Proszę popatrzeć, jakby odrywając się od tematu śmierci i pogrzebu, ale jak świetnie odradza się Orszak Trzech Króli. My organizujemy jako Stowarzyszenie KACK ten orszak od kilku lat i to jest niezwykłe wydarzenie, które przyciąga mnóstwo ludzi. Myślę, że nie wszyscy przychodzą tam się modlić. Część z nich przychodzi towarzyszyć temu wydarzeniu. To jest miejsce, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Kiedy społeczność Gdyni spotyka się na ulicy. Coś nas łączy.
I to samo jest w Sopocie,
Gdańsku
i okolicach.
I to się odradza w całej Polsce.
I to bardzo dobry.
A ja bym jeszcze dodała pani nawiązała do Orszaku Trzech Króli. Ja bym powiedziała o tych działaniach, które prowadzi Schola Węgajty. Niedawno w Olsztynie wystawiali po raz kolejny z okazji swojego jubileuszu Ludus Passionis. Oni wystawiają dramaty liturgiczne i proszę mi wierzyć, jesteśmy teraz w Wielkim Tygodniu, przygotowujemy się już do najważniejszych świąt chrześcijańskich. Uczestniczyłam po raz pierwszy raz, gdy było to Ludus Passionis wystawiane. I proszę mi wiedzieć, że ludzie, którzy przyszli, nie wiedzieli, czego się spodziewać, bo nie jest to teatr, jest to też obrzęd, jest to nabożeństwo paraliturgiczne. I proszę mi wiedzieć, jak ludzie weszli w to, nie wiedząc, czego się spodziewać, nie czuli się, że tam są aktorzy. Wszyscy byli tu, teraz, w tym czasie i ta męka jakby była naprawdę i zakończyła się wspólnym śpiewaniem intuicyjnie Krzyżu Święty. Cały Kościół śpiewał, czyli zatraciła się ta granica pomiędzy przedstawieniem jakby zewnętrznym, tylko wszyscy zostali w to wciągnięci i to też pokazywało, jak ważne są takie momenty, kiedy jesteśmy w czymś, uczestniczymy, co kiedyś było bardzo obecne.
To ta wspólnota też przeżyć i też wtedy, kiedy ta, powiedzmy, publiczność dołącza do aktorów w obrzędzie.
W naturalny sposób.
Przenosi nas trochę na inny poziom.
I proszę bardzo, dokąd zaprowadził nas reportaż redaktor Alicji Samolewicz-Jeglickiej Pusta Noc. Tam był ten element jeszcze drugi, kiedy zły się pcha, ale o tym już mówić dzisiaj nie zdążymy. Może innym razem. Drodzy Państwo, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa podczas godziny z reportażem. Dziękujemy za obecność w studiu. Były z nami Tatiana Adamkowicz, dyrygent, animator kultury i wykładowca Gdańskiej Szkoły Kantorów.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
I Anna Halasz, wiceprezes Gdyńskiego Stowarzyszenia KAC, a także pisarka i pedagog. Również dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze jedna informacja. Cała opowieść księdza profesora Jana Perszona o Pustej Nocy oraz śpiewy pustonocne w wykonaniu śpiewaków z Luzina pod opieką Romana Bojkę są do odsłuchania na naszej stronie radiogdańsk.pl. A Państwu życzymy dobrego wieczoru z Radiem Gdańsk. Za chwilę Strefa Muzyki, jeszcze wcześniej Adam Hebel, a ja się z Państwem żegnam. Andrzej Urbański.
Reportaż w Radiu Gdańsk.